Marcin Sasin, dzień dobry. A gościem Radia Gorzów jest wiceprezydent Gorzowa do spraw rozwoju Jacek Szumakiewicz.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, brakuje miastu 48 milionów, żeby zacząć Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu.
No tak, to przypomnę, od lat pan prezydent mówi, że to jest najważniejsza inwestycja, jeśli chodzi o to, co się dzieje w mieście. Faktycznie oferta na prawie 104 miliony przekracza znacznie możliwości miasta. No, analizujemy, szukamy, czy te pieniądze będzie można jakoś uzupełnić. Natomiast no, oczywiście trzeba się liczyć z tym, że coś kosztem czegoś. Także czegoś pewnie nie zrealizujemy wtedy.
Ja rozumiem, że to nie jest budowa zatoki autobusowej, tylko poważne przedsięwzięcie, które ma służyć latami. Ale pytanie, bo musieliście wiedzieć, że przetarg wyjdzie drożej. Bo takie są przetargi w ostatnich latach. Bo teraz słyszę, że miasto będzie musiało się przygotowywać. Czy nie powinno być już przygotowane?
To nie do końca tak. Po ostatnich przetargach na CEZIP, gdzie ta cena była nieco wyższa niż teraz, znacznie ograniczyliśmy zakres. Także była ponowna analiza przedmiotu zamówienia, były pościnane koszty. Staraliśmy się dostosować to do realiów rynku. Natomiast dalej ta oferta jest po prostu bardzo wysoka. No i druga sprawa, że jest tylko jedna.
A zaskoczyło was to, że jest tak wysoka, że 48 milionów różnicy?
Po tej weryfikacji zamówienia liczyliśmy na niższą kwotę.
Najważniejsze pytanie, a właśnie jedna propozycja. To też was zaskoczyło?
Trudno tutaj mówić.
No bo pieniądze wydają się pewne, znaczy wydają, są pewne, bo to magistrat, wiadomo, firmy, które w to wejdą, dostaną zapłatę.
Ale jest to trudna inwestycja.
No, dobrze,
jest to bardzo trudna inwestycja w starej substancji, w o bardzo dużym zakresie prac, także nie każdy ma możliwości organizacyjne, możliwości w zakresie pracowników, sprzętów. Także wiem, że ten rynek jest ograniczony. Natomiast no, wcześniej mieliśmy, z tego co pamiętam, dwie oferty na CEZIP.
To co teraz? Nie będzie na przykład budowy hali sportowej?
Nie rozstrzygamy tego w tym kontekście. Musimy się przeliczyć ze środkami, bo przypomnę, że realizujemy wieloletni plan inwestycyjny. Musimy podsumować... Z czego ewentualnie można zrezygnować i wtedy podejmiemy decyzję, bo wydaje mi się, że bez tej analizy na dzisiaj trudno mówić, czy inwestycja będzie zrealizowana, czy nie.
A to jest tak, że bierzecie kilka wariantów pod uwagę, czyli na przykład nie rezygnacja z inwestycji, a na przykład dodatkowy kredyt?
No, miasto, tak jak wspomniałem, realizuje wieloletni plan inwestycyjny. To nie jest tak, że to jest wszystko poskładane w poszczególnych latach. Kredyt na inwestycje miał stanowić uzupełnienie środków własnych miasta i dofinansowań. Ta inwestycja jest też z dofinansowaniem. Tak jak wspominałem na początku, no musimy się podliczyć, tak? Z czegoś trzeba zrezygnować. Nie można zadłużać miasta w nieskończoność, bo kiedyś te wszystkie zobowiązania trzeba przecież spłacić.
Wytwórnia asfaltu przy ulicy Walczaka? Co w tej chwili dzieje się ze strony miasta?
No, sprawa jest rozpatrywana ponownie. Wojewoda uchylił decyzję prezydenta, przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Nie zakwestionował prawidłowości inwestycji jako takiej, natomiast przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wiem, że decyzja wojewody została zaskarżona do sądu administracyjnego, natomiast niezależnie od tego my prowadzimy postępowanie. Jesteśmy zobowiązani do tego przepisami. W związku z tym, dopóki inwestor nie wycofa wniosku, prowadzimy to postępowanie.
A do czego to wszystko zmierza? Że mieszkańcy znowu będą protestować, czy jednak jakoś coś się zmieni?
Nie możemy wykluczyć tego, że mieszkańcy będą protestować. Natomiast przypomnę, że asfaltownia ma mieć charakter jedynie towarzyszący, czasowy, natomiast jakby znika z oczu główna inwestycja, czyli przebudowa drogi krajowej 22, bo to jest istotne.
Działka przy ulicy Kazimierza Wielkiego miasto odpuściło. Tam mieszkańcy chcieli, żeby miasto odpuściło, ale pamiętam pana słowa, że żeby miasto mogło inwestować, musi mieć wkład własny. Czy to niesprzedawanie tej działki będzie miało jakiś istotny wpływ na wasze plany?
Na pewno tak, dlatego że to jest 2 miliony mniej w budżecie. W związku z tym te środki trzeba będzie albo uzupełnić, nie wiem w tej chwili jak, albo z czegoś zrezygnować. Generalnie przyjęliśmy w mieście zasadę i no, to jest konsekwentnie wdrażane, że staramy się środki miejskie inwestować przede wszystkim tam, gdzie mamy możliwość dofinansowania i korzystamy naprawdę z wielu środków zewnętrznych. 2 miliony czasem się przekłada na dofinansowanie w wysokości dodatkowo 85%. Także to nie jest tak, że to są 2 miliony, ale na przykład nie będzie można zrealizować pewnej inwestycji czy pewnych inwestycji na dużo wyższą kwotę.
Wiele razy władze miasta mówiły, zwłaszcza prezydent, że cieszy go wzrost świadomości mieszkańców, pewnie pana także. To jest taki przykład, że wzrost świadomości mieszkańców, no ale też pytajmy, bo mamy z jednej strony mieszkańców, którzy wiedzą, co mogą i do kogo mogą się zgłosić, a z drugiej strony mamy interes miasta.
No, to znaczy interes miasta jest interesem mieszkańców. Ja bym tego nie rozgraniczał w żadnym wypadku. Natomiast jeśli chodzi o same piaski, no to kolejny raz muszę powiedzieć, że spotkanie, w którym uczestniczyłem i kontakt z mieszkańcami, to było coś wyjątkowego. To jest zupełnie inny poziom dyskusji niż na spotkaniach, gdzie byłem gdzie indziej. Trudne spotkanie jak najbardziej, natomiast świadome, merytoryczne, odpowiedzialne i na tym spotkaniu nawet była próba poszukiwania innych rozwiązań. Myślę, że to też było takim argumentem dla prezydenta, że podjął decyzję o odstąpieniu od sprzedaży tej nieruchomości. W tej chwili na sesji wiem, że będą przedłożone 2 projekty. Jeden projekt, ten powiedzmy projekt mieszkańców uchwały, przedłożony przez radnych, ze względu na to, że mieszkańcy nie mają w tym zakresie inicjatywy obywatelskiej, inicjatywy uchwałodawczej. I drugi projekt wypracowany przez pracownię urbanistyczną, który będzie miał dużo szerszy zakres, bo projekt mieszkańców ograniczał się do tej działki, natomiast poprosiłem urbanistów, żeby przygotowali taki materiał, żeby można było spojrzeć szerzej na osiedle po prostu.
Pracujecie nad studium uwarunkowań, tak?
Tak, no to jest najważniejszy dokument planistyczny miasta na lata. I w tej chwili jeszcze trwają spotkania konsultacyjne. Dzisiaj kolejne o 16 na Wieprzycach w klubie Zodiak. Zapraszamy wszystkich mieszkańców. Z relacji, którą mam po tych spotkaniach, wynika, że no, trudny temat związany ze studium, bo jednak to jest dokument na dużym stopniu ogólności, ale cieszy się dużym zainteresowaniem. Te dyskusje są bardzo dobre. Mieszkańcy oczywiście mówią, co ciekawe, nie tylko o własnych potrzebach, o potrzebie związanej z zagospodarowaniem konkretnej działki, ale mówią o potrzebach miasta. I o to właśnie chodziło w tych spotkaniach konsultacyjnych, żeby przedyskutować, jak miasto ma wyglądać, jak rejon ma wyglądać, osiedle, ale i całe miasto za 10, 20, 30 lat.
Studium uwarunkowań jest narzędziem. Do czego?
Studium uwarunkowań jest planem tak naprawdę. Jest dokumentem, który wiąże wewnętrznie miasto przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w studium uwarunkowań przesądzimy, jakie tereny mogą być zabudowane w ogóle, gdzie jakie funkcje będą, gdzie będzie mieszkaniówka, gdzie będzie przemysł, gdzie będą usługi, to wówczas każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tworzony lokalnie już dla działki, dla pewnego obszaru, musi być zgodny ze studium. Także studium będzie przesądzało tak naprawdę politykę przestrzenną miasta.
I rozwiązuje pewne problemy, które no w przypadku na przykład działki przy Kazimierza Wielkiego, chociaż może to nie jest dobry, trafiony przykład, ale rozwiązuje pewne problemy mieszkańców.
W studium nie ma takiej dokładności do poziomu konkretnej działki. Oczywiście.
Ale nie pozwala na błędy. O,
może tak. Pozwala na tym etapie już zidentyfikować ewentualne problemy.
O.
I w pewnym problemom czy pewnym zdarzeniom można przeciwdziałać już na tym poziomie planistycznym, a pewne niestety wychodzą tak naprawdę dopiero nawet nie na poziomie planu, ale na poziomie realizacji inwestycji.
Budżet obywatelski podsumowujecie w magistracie, ale też chcecie, żeby mieszkańcy też włączyli się w ten proces.
No tak, no tutaj nie można narzekać na aktywność mieszkańców. Na szczęście budżet obywatelski cieszy się niesłabnącą popularnością. Wczoraj mieliśmy spotkanie ewaluacyjne z mieszkańcami. Bardzo dużo uwag, ale znowu, merytorycznych, konkretnych. Dyskusja była żywiołowa. Mieszkańcy byli bardzo aktywni. Widzimy, że to, czego się spodziewaliśmy, że na osiedlach, w rejonach ukształtowali się lokalni liderzy, którzy, przepraszam, ciągną ten budżet w swoich okręgach. Natomiast no, dużo kontrowersji, najwięcej kontrowersji było w tych rejonach, gdzie mieszkańcy jakby się nie dogadali, tylko pomysły były poddawane w całości pod głosowanie. I tam jest najwięcej problemów związanych chociażby no, z realizacją inwestycji, z tym, które inwestycje, w jakim zakresie, ile tych inwestycji, jakie przedsięwzięcia, czy miękkie, czy twarde, mogłyby być realizowane w oparciu o budżet
okresowy. Ale rozumiem, że w przyszłości budżet dalej będzie się zmieniał, czy już jesteście no, blisko ideału?
Tak, nie, absolutnie nie, ponieważ uwarunkowania się zmieniają. Zmienia się także regulamin budżetu obywatelskiego. Zmieniają się potrzeby mieszkańców, zmieniają się w też uwarunkowania, jeśli chodzi o odbiór tego, co jest potrzebne w rejonach. Cały czas powiedziałbym, że 90% przedsięwzięć w budżecie obywatelskim to są drogi, chodniki i bezpośrednie sąsiedztwo. Mniej jest pomysłów związanych z rekreacją, z innymi formami wypoczynku.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Wiceprezydent Gorzowa do spraw rozwoju Jacek Szymankiewicz był Państwa i moim gościem. Dziękuję za wizytę w studiu Radia
Dziękuję
Gorzów.
Bardzo.